Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Nieznani sprawcy sprofanowali kościół w parafii pod wezwaniem świętego Klemensa papieża i męczennika w Klębowie. Włamywacze sprofanowali najświętszy sakrament. Sprawcy dostali się do tabernakulum, w którym znajdowały się dwie puszki z konsekrowanymi hostiami. Proboszcz znalazł je porozrzucane i zbezczeszczone. Naruszenie świętości świątyń, profanacje, świętokradztwa są przejawem upodlenia ich sprawców. Każde targnięcie się na Boga i Jego znaki oznacza upadek człowieka. Kto nie ma szacunku dla Boga, który jest miłością, ten nie uszanuje żadnej innej wartości, napisał w komunikacie ksiądz arcybiskup Henryk Hosser. Biskup warszawsko-praski przypomina, że sprawcy czynu przez sam fakt jego popełnienia wykluczyli się z Kościoła, a ich rozgrzeszenie jest zarezerwowane Ojcu Świętemu. Ksiądz arcybiskup zarządził też, że sprofanowany kościół w Klębowie zostaje zamknięty. Dopiero 29 maja wieczorem będzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania i oczyszczenia świątyni, po którym zostanie przywrócony kult. W najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach po każdej mszy świętej mają zostać odśpiewane suplikacje. Posłowie debatowali nad uchwałą dotyczącą zlecenia kontroli Najwyższej Izbie Kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Sprawą zajmowali się posłowie dwóch sejmowych komisji – Kultury i Środków Przekazu oraz do spraw kontroli państwowej. Wniosek dotyczy ogłoszonego przez Krajową Radę 27 grudnia ubiegłego roku konkursu na ostatnie 4 miejsca na MUKS-ie pierwszym. Poseł Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciel wnioskodawców, powiedziała, że zaniepokojenie jego przebiegiem bierze się stąd, że w 2011 roku został przeprowadzony pierwszy konkurs, który wzbudził wiele kontrowersji. Stosowane były niejednolite kryteria w ocenie do różnych nadawców. Efektem tego jest protest blisko 2,5 miliona osób i ponad 160 manifestacji w obronie telewizji Trwam. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z kolei chwaliła się swoim certyfikatem, podnosiła także ostatnią pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli. Zapomniała jednak o nieprawidłowościach, jakie stwierdziła Izba w poprzednim konkursie.
Nawet nie oceniając słuszności stawianych Radzie zarzutów, należy dołożyć wszelkich starań, aby to ostatnie miejsce w bezpłatnym multipleksie miało równe zasady i równe warunki dla wszystkich uczestników. W szczególności chodzi o to, aby wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w tym postępowaniu, byli w sposób jednolity i według jednolitych kryteriów oceniani pod względem finansowym, bo to było najważniejszą kontrowersją związaną z poprzednim postępowaniem.
Kontrola NIK-u, jak podkreślają posłowie, powinna zostać zakończona w ciągu okresu 2 miesięcy. Ponadto wnioskują, aby do czasu zapoznania się z jej wynikami Krajowa Rada nie podejmowała ostatecznych decyzji co do przedziału miejsc na cyfrowym multipleksie. Ojciec Tadeusz Rydzyk, obecny na posiedzeniu komisji, akcentował, że Radio Maryja i Telewizja Trwam to wysiłek wielu ludzi. To nie jest firma. Tysiące i miliony osób powinny zasługiwać na szacunek. Dyrektor katolickiej rozgłośni podkreślał, że to, co się dzieje teraz, jest powtórką z lat 90.
To, co działo się z niedawaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, oczywiście w innym składzie, niedawanie częstotliwości, tym zajął się Sejm, a później Najwyższa Izba Kontroli bardzo jasno wykazali, że jest dyskryminacja. I dlaczego Państwo się boicie, przejrzystości? To jest pytanie. Jeżeli nie ukradłem, to mogę być kontrolowany przecież. Jeżeli nie popełniłem przestępstwa, mogę być kontrolowany. A tu ja widzę wielki lęk przed kontrolą. Czyli jest takie przysłowie: na złodzieju czapka gore.
Poseł Anna Sobecka stwierdziła, że Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać zasadność zdania odrębnego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który poddał druzgocącej krytyce działania Krajowej Rady wobec telewizji Trwam.
Przecież skoro twierdzi pan, że tak wszystko jest i było w porządku, to dlaczego pan boi się kontroli NIK? Widocznie ma pan coś coś do ukrycia. Inaczej nie można tego tłumaczyć. Można powiedzieć, że ta kontrola jest jak najbardziej w interesie Pana i rządzącej przez Pana instytucji. Przecież za chwilę do drzwi Krajowej Rady mogą zapukać kontrolerzy Parlamentu Europejskiego.
Jan Dworak występuje przeciwko temu, aby niezależna instytucja konstytucyjna mogła zbadać podstawę tego konkursu. Dodatkowo oskarżył polityków o lobbying, powiedział poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący komitetu SOS dla Telewizji Trwam.
Przewodniczący Krajowej Rady idzie tak mocno w związku ze swoim poparciem, tym politycznym poparciem ze strony prezydenta Bronisława Komorowskiego, że nie boi się nawet oskarżać parlamentarzystów o to, że działają zgodnie z ustawą o sprawowaniu funkcji parlamentarzysty i że realizują te zadania, które są im zalecone także przez chociażby komisje i zespoły, w których pracują. Zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski ma w swoim regulaminie zajmowanie się właśnie wszystkimi elementami dotyczącymi wykluczeń i jest wprost zapisane, że będzie pilnował, będzie zajmował się Telewizją Trwam.
Podczas obrad komisji poseł Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej złożył wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały. Jako argument podnosił toczącą się sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także poruszenie tej kwestii na innych sejmowych komisjach. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu podkreślił, że należy uznać, iż przegłosowanie wniosku na tym etapie byłoby nieprawidłowe. Ostatecznie poseł Mariusz Błaszczak, który przewodniczył posiedzeniu komisji, ogłosił przerwę w obradach na wniosek posłów z Sejmowej Komisji Kultury. Tymczasem Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmowała się rozpatrywaniem wniosku o postawienie członków Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu za nieprawidłowości w procesie koncesyjnym. Komisja podjęła decyzję o przesłuchaniu w charakterze świadków przedstawicieli spółki Stawka. Spółka Stawka wraz z trzema innymi nadawcami, pomimo gorszej sytuacji finansowej niż nadawca Telewizji Trwam, otrzymała w 2011 roku koncesję na nadawanie na ogólnodostępnym pierwszym multipleksie cyfrowym. Obecnie komisja prowadzi postępowanie dowodowe, potem rozpocznie pracę nad formułowaniem wniosków. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość chce pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka oraz członków Rady Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Chodzi o nieprzyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w trakcie procesu przyznawania koncesji dopuściła się licznych dyskryminacji i nierównego traktowania podmiotów, akcentują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto zarzucają też członkom Rady naruszenie konstytucji, ustawy o radiofonii i telewizji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz konwencji międzynarodowych. Pomimo sprzeciwu wielu środowisk, Sejm przyjął przygotowany przez Platformę Obywatelską projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. W uchwale podkreślono, że 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowite wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 roku w następstwie sfałszowanego referendum. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wystosował ksiądz biskup Wiesław Mering. Biskup diecezji włocławskiej stwierdził, że 4 czerwca przyniósł pewne zmiany, ale był to jednak pierwszy krok. O wolności być może będziemy mówili dopiero za kilka lat. Ten dzień był w moim odczuciu, jak tłumaczy ksiądz biskup, dniem smutku. W innym miejscu ziemi totalitarne państwo krwawo stłumiło nadzieje młodych Chińczyków.
Chcieli dokładnie tego samego, o czym myśmy marzyli w Polsce. Wolności i demokracji. Oni nie mieli żadnych złych zamiarów, a zostali rozjechani przez czołgi. Jak ja się mam cieszyć i radować z tego, że u mnie być może się już trochę polepszyło i w ogóle nie interesować się tym, co działo się z moimi rówieśnikami w innym państwie na świecie? Uważałbym, że to jest głębokie nieporozumienie.
Ksiądz biskup przypomina słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, że wolność wtedy jest prawdziwa, kiedy służy wartościom.
Jeżeli nie ma pełnej wolności, to znaczy, że jej nie ma wcale. Jeżeli kilka milionów ludzi walczy w tej chwili w Polsce od półtora ponad roku o miejsce dla telewizji Trwam, to znaczy, że im zależy, że chcą. Jeżeli nikt z rządu nie podejmuje nawet tych naszych próśb, tego żądania, to znaczy, że mamy prawo czuć się poniżani, czuć się ignorowani. To z czego ja mam się cieszyć, obchodząc w sposób sztuczny święto, które nikomu w Polsce właściwie się nie kojarzy poza partią rządzącą?
Religii nie ma w podstawie programowej, w związku z czym nie będzie jej na maturze, oświadczyła dziś minister edukacji Krystyna Szumilas. Wcześniej ksiądz biskup Marek Mędyk, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw wychowania katolickiego, akcentował, że strona kościoła już 5 lat temu spełniła wszystkie formalne warunki, by maturzyści mieli możliwość zdawania religii na egzaminie dojrzałości. Wiosną 2015 roku maturę będzie zdawać pierwszy rocznik, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. W związku z tym minister edukacji wydała nowe rozporządzenie regulujące zasady zdawania matury. Matura obejmuje i będzie nadal obejmowała tylko przedmioty z podstawy programowej, zaś religia jest poza nią, mówiła Szumilas. Widać wyraźnie, że obecna ekipa rządząca idzie w kierunku wycofywania religii ze szkół, mówi poseł Marzena Wróbel z Solidarnej Polski.
I tutaj my na wiele niedostatków prawnych wcześniej zwracaliśmy uwagę, ale były zupełnie ignorowane przez MEN. Teraz okazuje się, że to nie była żadna pomyłka, tylko efekt wcześniej tworzonych założeń, które są po prostu w żelazny sposób przez tą ekipę realizowane. Widać wyraźnie w tej chwili atak na kulturę chrześcijańską, na religię, na Boga. To nie jest atak czyniony wprost, tylko właśnie taką metodą podjazdową.
W tej chwili odbywa się sąd nie tylko nad Witoldem Tomczakiem, ale przede wszystkim nad wymiarem sprawiedliwości. Napisali sygnatariusze listu w obronie byłego posła skierowanego do prokuratora generalnego. Przypomnijmy, niedawno ruszył proces Witolda Tomczaka, który w grudniu 2000 roku w warszawskiej Zachęcie usunął głaz z wystawy przedstawiającej przygniecionego papieża Jana Pawła II. Tomczak został oskarżony o zniszczenie dzieła sztuki. Halina Nowina-Konopka, Mariusz Grabowski oraz Jan Łopuszański, którzy byli wówczas posłami, podkreślają w liście, że wystawa obrażała uczucia religijne katolików, na co nie zareagowały organy państwa.
Pan poseł Witold Tomczak, wtedy kiedy był posłem, podejmował wszelkie możliwe działania mające na celu zainteresowanie organów państwa podjęciem działań mających na celu przywrócenie porządku prawnego i przeciwdziałanie obrazie uczuć religijnych, uczuć katolików w Polsce. No niestety organy państwa, organy wymiaru sprawiedliwości odmówiły tych działań i mamy do czynienia oto z taką przedziwną i bulwersującą sytuacją, że te same organy państwa obecnie podejmują działania mające na celu ściganie pana posła Witolda Tomczaka za to, że podjął działania chroniące porządek prawny w Polsce w sytuacji, gdy organy państwa do tego powołane nie chciały tego porządku prawnego chronić.
Mariusz Grabowski dodał, że rodzi się pytanie, czy nie jest obecnie testowana możliwość represjonowania katolików, którzy decydują się na obronę swoich praw. Byli posłowie zwracają też uwagę prokuratorowi Andrzejowi Seremetowi, że obowiązkiem podległej mu instytucji jest ochrona porządku prawnego i dóbr prawnie chronionych w Polsce.
Jeżeli podległa mu instytucja nie podejmuje działań ochronnych, tylko wręcz przeciwnie, represjonuje, to takie działanie jest zaprzeczeniem sensu, racji, istnienia, dla której ta instytucja została powołana. W związku z tym domagamy się, ażeby pan prokurator zwrócił na ten aspekt uwagę i ażeby podjął takie działania, które będą polegały na prawidłowym spełnianiu swojej roli, swoich zadań przez wymiar sprawiedliwości w podległej mu instytucji, a więc na podjęciu działań mających na celu ochronę dóbr prawnie chronionych, w tym akurat w przypadku uczuć religijnych i również naruszonego dobrego imienia, w tym przypadku znieważenia głowy drugiego państwa.
Rząd Donalda Tuska chce ograniczyć koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i proponuje pacjentom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. To zamach na bezpłatną polską służbę zdrowia, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Wiceminister Sławomir Neumann mówi o ograniczeniu koszyka świadczeń w sytuacji, gdy społeczeństwo jest bardziej ubogie i kiedy wzrasta bezrobocie, zauważył przewodniczący Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos.
W sytuacji, kiedy pacjentów nie stać na prywatną służbę zdrowia. I w takiej sytuacji minister Neumann proponuje tak radykalne i skandaliczne rozwiązania. Nie bardzo wyobrażam sobie, w jaki sposób pacjenci mieliby płacić za na przykład laparoskopową operację pęcherzyka żółciowego. Coś, co dzisiaj jest standardem, coś, co dzisiaj na co dzień spotyka się w praktyce medycznej. Niestety, w sytuacji, kiedy brakuje, bo w tym roku już brakuje 200 milionów złotych, jeżeli chodzi o wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia, ministerstwo zamiast szukać rozwiązań, wybrało drogę najprostszą. Sięga do kieszeni pacjentów, to pacjenci mają teraz płacić przynajmniej za część usług medycznych.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski skrytykowali w Sejmie rządowy program refundacji in vitro oraz domagali się, by państwo wspierało naprotechnologię jako metodę leczenia niepłodności. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił dziś na sali plenarnej informację dotyczącą rządowego programu, w ramach którego mają być refundowane zapłodnienia pozaustrojowe. Minister zdrowia przypomniał, że do udziału w programie zgłosiło się 37 klinik, ale część z nich nie spełniła wymogów formalnych. Dodał, że braki formalne są obecnie uzupełniane i nie ma zagrożenia dla rozpoczęcia programu. Arłukowicz podkreślał, że w Polsce potrzebne jest prawo regulujące metodę in vitro i takie prawo zostało przygotowane w Ministerstwie Zdrowia. Poseł Gabriela Masłowska podkreślała, że według danych klinik zachodnich większość dzieci poczętych metodą in vitro ginie jeszcze przed narodzeniem.
Dlaczego minister zdrowia chce finansować ze środków publicznych, także z moich środków, procedurę śmierci? I na jakiej podstawie? Rosyjski naczelny pediatra Rosji 2 lata temu, przemawiając w Dumie, powiedział: chcecie mieć in vitro, to zabezpieczcie mi środki na leczenie kalekich dzieci, których rodzi się do 70%. Dlaczego minister zdrowia chce ze środków publicznych finansować procedurę kalectwa? Genetycy przestrzegają, że wady wrodzone mogą się ujawniać w drugim i trzecim pokoleniu w przypadku dzieci poczętych tą metodą.
Poseł Marzena Wróbel podkreśliła, że in vitro wiąże się często z aktami aborcji.
Bo w wyniku tej metody dochodzi bardzo często do ciąż wielorakich i po to, żeby zwiększyć szansę przeżycia jednego z tych dzieci, po prostu wyjmuje się w wielu krajach z łona matki pozostałe. Czy w Polsce też dochodzi do tego typu sytuacji? Bo z tego, co czytałam, dochodzi w niektórych krajach. Pytanie, czy w Polsce też? Czy pan nie wie i w ogóle to nie jest w żaden sposób kontrolowane? Jakim prawem z pieniędzy wszystkich podatników pan zdecydował się finansować tak kontrowersyjny program?
PKP SA sprzedała Polskie Koleje Linowe. Nowym właścicielem PKL-u są Polskie Koleje Górskie SA. Koszt transakcji to 215 milionów złotych. Nabywca spółki to firma założona przez podhalańskie samorządy, miasto Zakopane oraz gminy Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. Struktura PKG umożliwia wejście do jej akcjonariatu mieszkańców Podhala. Proces prywatyzacji spółki rozpoczął się w grudniu 2012 roku i budził wiele kontrowersji. Zaniepokojenie sprzedażą PKL wyrażała m.in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Tatrzański Park Narodowy. Sprzedaży PKL sprzeciwiali się m.in. niektórzy parlamentarzyści, wśród nich poseł Andrzej Adamczyk. Wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury stwierdził, że jest to sukces połowiczny. Polacy nie stracili kontroli publicznej nad tym przedsiębiorstwem. Istniała groźba jego przejęcia przez podmiot zagraniczny. Jak tłumaczy, podjęto decyzję wbrew oczekiwaniom parlamentarzystów. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy zakładający bezpłatne przekazanie PKL-u samorządowi województwa małopolskiego.
Gwarantowaliśmy w projekcie ustawy, że przez 30 lat kolej nie zostanie przez właściciela sprzedana, ale także, że przez 30 lat nie straci kontroli, czyli będzie miał minimum 51% kolei w swoich rękach. Tutaj tych gwarancji nie mamy. Tutaj najgorszą rzeczą, która się mogła stać, to jest wyrwanie z kieszeni Podhalan, z kieszeni mieszkańców tychże czterech gmin, które stworzyły konsorcjum, tych 215 milionów złotych. Reasumując, pieniądze te będą przejedzone. Proponowaliśmy w projekcie ustawy, aby pieniądze ze sprzedaży PKP przeznaczyła na regulację długów wobec Skarbu Państwa.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.